Przedstawiam Państwu gości audycji Szlachetne Zdrowie. Pan doktor Łukasz Krupa. Dzień dobry, panie doktorze. Gastroenterolog, kierownik kliniki gastroenterologicznej i hepatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Przedstawiam Państwu także naszego gościa z Wielkiej Brytanii, dr Will Gelson. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Specjalista w dziedzinie hepatologii, ekspert w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wątroby, który pracuje w szpitalu w Cambridge, jednej z wiodących instytucji medycznych Wielkiej Brytanii. Rozumiem, że obecność pana doktora w Rzeszowie to jest dobry znak nie tylko współpracy między panami, ale także dobrych relacji między szpitalem w Cambridge i szpitalem w Rzeszowie.
Myślę, że tak. Tak naprawdę te relacje są oparte na naszych trochę prywatnych relacjach, dlatego że ja poznałem pana doktora, jak byłem w trakcie treningu w Wielkiej Brytanii. Doktor Gelson był moim szefem przez jakiś czas, bardzo dobrym szefem i bardzo uczącym szefem.
Jak pan doktor Gelson odnajduje Rzeszów, szpital, realia nasze medyczne? Generalnie bardzo mi się tutaj podoba. Wasze zabiegi endoskopowe są na podobnym poziomie jak w Wielkiej Brytanii. Natomiast oddział szpitala wymaga remontu i znajduje się na nim bardzo wielu pacjentów wymagających opieki. W swojej pracy klinicznej dr Gelson specjalizuje się przede wszystkim w wirusowym zapaleniu wątroby, w tym zakażeniach wirusem HCV i HBV. Szacuje się, że na całym świecie jest około 170 milionów osób zakażonych HCV, w Polsce około 200-250 tysięcy osób. To jest dość dużo, tak ja mam wrażenie. Leczenie wirusowego zakażenia typu C znacznie się poprawiło w związku z dostępnością drogich, ale bardzo skutecznych leków. W zasadzie staje się to coraz mniejszym problemem. Mamy specjalny program przesiewowy, który wskazuje potencjalne chore osoby. Ten wirus przenosi się przez kontakt krew-krew i może w znaczny sposób uszkodzić wątrobę u około 20% osób. Także Organizacja Narodów Zjednoczonych zobowiązała się do opanowania wirusowego zapalenia wątroby typu C do 2030 roku. Na całym świecie funkcjonują specjalne programy i będą one coraz bardziej dostępne. W Wielkiej Brytanii w tej chwili mamy dodatkowe programy, które pozwalają nam zająć się... kompleksowo wirusowym zapaleniem wątroby typu B.
Z jakiego powodu te schorzenia stały się tak powszechne, stały się jednocześnie tak bardzo groźne? Wydaje się, że mamy do czynienia ze schorzeniami cywilizacyjnymi, z pewnym, powiedziałbym, zachowaniem człowieka, które prowokuje możliwości zakażenia się wirusem typu B czy typu C.
Hepatitis C is spread.
Tak naprawdę wirusowe zapalenie wątroby typu B najczęściej rozprzestrzenia się od matki do jej dzieci. Twierdzenie, że do zakażenia dochodzi przez ryzykowne kontakty i zachowania, jest nie do końca prawdziwe. Do wirusowego zapalenia wątroby typu C dochodzi przede wszystkim przez krew. Wiemy na przykład, że w latach 90. transfuzje krwi odbywały się bez testowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C. I wszystkie osoby, które miały transfuzję w tamtych latach, powinny być przetestowane na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Mamy jeszcze grupę osób, które zażywały narkotyki i używały tych samych igieł. Oni także powinni być przetestowani. Powinno się to odbywać bez stygmatyzacji tych osób. Każdy z nas popełniał błędy i miał jakieś ryzykowne zachowania w życiu.
Z drugiej strony możliwość leczenia, diagnozowania w XXI wieku wydaje się walorem właściwie każdej dziedziny medycyny. Medycyna poczyniła jakieś niebywałe postępy, także w tej dziedzinie. Gdyby pan doktor zechciał powiedzieć, jakie są te nowoczesne metody i leczenia, i diagnozowania?
The test for hepatitis B and C are blood tests.
Jeżeli chodzi o diagnostykę i leczenie wirusowych chorób wątroby B i C, dokonał się ogromny postęp. Testy są dostępne powszechnie w Wielkiej Brytanii. Są bezpłatne i w zasadzie każdy, kto chce być przetestowany, może zgłosić się do przychodni albo otrzymać specjalny zestaw pocztą i odesłać go z powrotem. Tak więc testy są bardzo łatwo dostępne. Jeżeli chodzi o leczenie wirusowych zapaleń wątroby typu C, są to bezpieczne leki w formie tabletki i w 95% przypadków osób, które je przyjmują, osoby te pozbędą się wirusa na zawsze. W przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu B leczenie jest bardziej skomplikowane. Nie każdy, kto jest nosicielem, musi być leczony. Natomiast trzeba pamiętać, że osoby z wirusowym zapaleniem wątroby B i C mają większą predyspozycję do raka wątroby. Stąd bardzo ważne jest pozostawanie pod opieką hepatologa i stały nadzór nad rakiem wątrobowo-komórkowym. Jest to zazwyczaj dobre USG co 6 miesięcy.
Panie doktorze, jak często w Wielkiej Brytanii jedyną metodą leczenia ostrej lub przewlekłej niewydolności wątroby jest przeszczep wątroby?
Jeżeli chodzi o transplantację wątroby w Wielkiej Brytanii, ale też w innych krajach, jedno ze wskazań do transplantacji to ostra niewydolność wątroby. Mamy pacjenta, który ma normalną, zdrową wątrobę i jakiś czynnik powoduje, że ta wątroba ulega uszkodzeniu. I bez transplantacji człowiek po prostu nie przeżyje. Potrzebuje transplantacji bardzo, bardzo szybko. To wszystko dzieje się zazwyczaj w sposób nieplanowany. Druga grupa pacjentów to osoby, które mają postępującą chorobę wątroby, która nie da się w żaden inny sposób wyleczyć. I tutaj możemy transplantację bardziej zaplanować, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć. Mówię tu o chorobach wątroby szeroko pojętych. No i trzecia grupa osób to pacjenci z pierwotnym rakiem choroby i transplantacja jest tutaj jedną z modalności leczenia.
Jeżeli znowu mógłbym przywołać statystyki, polskie statystyki, należałoby powiedzieć, że w roku ubiegłym mieliśmy rekordową w Polsce ilość transplantacji wątroby. 671 transplantacji, które zdarzyły się w naszym kraju, to był rok rekordowy, największa ilość w ciągu ostatnich wielu, wielu lat. Zastanawiam się, jak te statystyki wyglądają w Wielkiej Brytanii.
Those numbers would be fairly similar to the United Kingdom per year.
W Wielkiej Brytanii te statystyki są podobne. Problem jest z dostępnością organów. W klinice w Cambridge wykonujemy ponad 100 transplantacji w ciągu roku, 2 zabiegi transplantacji w ciągu tygodnia, ale mamy też ponad 40 osób, które oczekują na nową wątrobę.
A jak pan doktor ocenia te statystyki związane z transplantacją wątroby?
Jak oceniam, na pewno w Polsce też jest problem z dostępnością. Też mamy pacjentów, którzy czekają na transplantację wątroby. Myślę, że ta statystyka się poprawiła, wynika z większej świadomości pacjentów. Jesteśmy krajem ze znacznie mniejszą populacją niż Wielka Brytania, także tutaj no jest jakiś taki może powiew optymizmu.
A jak panowie oceniacie to, co nazywamy świadomością społeczną dotyczącą przekazywania narządów? Mieliśmy z tym problem przez ostatnie lata w Polsce. Mnóstwo akcji społecznych, które miały to popularyzować. No i rzeczywiście wydaje się, że przynajmniej na poziomie deklaracji przychylność do przekazywania organów jest bardzo wysoka. Mówi się nawet o 80%.
The methods used are varied. Some examples would be...
W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii prowadzono szerokie medialne kampanie społeczne, które zachęcały ludzi do tego, aby deklarowali oddawanie swoich organów po śmierci. Niestety to nie zwiększyło ilości transplantacji. Często natomiast, jeżeli jakaś znana, publiczna osoba, na przykład gwiazda telewizji, przechodzi transplantację, wówczas zainteresowanie przekazywaniem organów wyraźnie rośnie. 5 lat temu w Wielkiej Brytanii zmieniono system. Jeżeli ktoś nie zadeklaruje, że nie chce oddać organów po śmierci, wtedy automatycznie uznaje się, że wyraził zgodę i chce oddać organy. Dodatkowo w oddziałach intensywnej terapii pracują wyspecjalizowane pielęgniarki transplantologiczne, które w chwili, gdy pacjent znajduje się na granicy życia i śmierci, docierają do rodziny pacjenta, rozmawiają z jego bliskimi i starają się przekonać do przekazania organów. I to działa. To rzeczywiście działa.
That's probably one of the most effective ways, I think.
Jakie mechanizmy powinny nastąpić, albo co powinno się wydarzyć w takim razie, by zwiększyć tę świadomość, potrzebę oddawania, przekazywania swoich organów? Czy jest jakaś ścieżka, jakiś pomysł na to, w jaki sposób o tym mówić, w jaki sposób to propagować?
Well, I think it needs to be...
Powinniśmy nie bać się rozmów o śmierci, o ewentualnym oddawaniu swoich organów. To powinno być dyskutowane i akceptowane społecznie. Powinniśmy o tym mówić i zwiększać świadomość. Tak naprawdę przecież nikt nie wie, co może wydarzyć się za zakrętem.
A co pan doktor myśli na ten temat? Jak w Polsce o tym mówić? Jak
myślę, że propagować? Myślę, że trzeba mówić wprost, że tak naprawdę albo ja, albo pan redaktor może potrzebować albo wątrobę, albo nerkę. Tak samo może być odwrotna sytuacja, kiedy jeden z nas może być potencjalnym donorem jakiegoś organu i jest to piękny przykład chyba człowieczeństwa, altruizmu. Także chyba trzeba mówić otwarcie i często. Myślę, że zaczynać od przedszkoli może nie, ale od wczesnych lat szkolnych.
Kilka tygodni temu ukazała się informacja, w której przedstawiano młodego człowieka, który żyje w Polsce po przeszczepie wątroby najdłużej, ponad 30 lat. Taka ważna sugestia, jak to jest ważny gest, jak to są ważne decyzje. Przeżycie podarowanych 30 kolejnych lat to jest wielka sprawa.
Yeah, I agree.
Tak, rodziny cieszą się i jest to dla nich uspokajające, że część osoby, którą kochały, nadal żyje. Czy dzięki tej osobie ktoś żyje? Co zdaniem panów jest najważniejsze dla pacjenta po przeszczepie właśnie? Dyscyplina lekowa, świadomość, regularne badania? W jaki sposób to życie, które tak bardzo się zmienia, pielęgnować, doprowadzić do jakiegoś długiego trwania?
To jest dobre pytanie. Jak każdy z nas, tak samo pacjent po przeszczepie powinien utrzymywać dobrą tężyznę fizyczną, dobrą kondycję, zdrową dietę, dobre higieniczne życie, no i dodatkowo zrezygnować z papierosów i alkoholu. Oczywiście przyjmować leki, które zapisuje lekarz i przestrzegać dyscypliny farmakologicznej.
Chociaż doskonale zdajecie sobie panowie sprawę, że współczesny świat, pęd człowieka związany z sukcesem, z jakąś satysfakcją życiową, absolutnie nie sprzyja takiej dyscyplinie.
Tak, to prawda, zgadzam się z panem, ale jednak tutaj trzeba wyjść z ram i wrócić do podstaw zdrowych nawyków. Nie ma innego wyjścia.
No to jeszcze jedno pytanie, pozwólcie panowie. Transplantologia, leki, szczepionki, profilaktyka. Jaka będzie przyszłość pacjentów, którzy zmagają się z wirusem HCV czy HBV? Co tutaj jest najważniejsze? Który z tych elementów?
Okay, good question. So for these are all important.
Te trzy modalności są bardzo ważne. Jeżeli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu C, to najważniejsza jest wczesna diagnoza. Jeżeli ktoś zdiagnozuje chorobę odpowiednio wcześniej, mamy doskonałe leki, które w zasadzie całkowicie pozbawiają wirusa i ten pacjent będzie zdrowy bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu B, tutaj przede wszystkim szczepienia. W Wielkiej Brytanii w tej chwili szczepione jest każde urodzone dziecko. Szczepienia powinny być głównym naszym działaniem przeciwko chorobie. Transplantacja wątroby w zasadzie odbywa się rzadziej, ponieważ mamy bardzo dobre leki i programy przesiewowe.
A pan doktor, jakie ma zdanie?
Ja mam podobne zdanie, dlatego że ja w zasadzie trenowałem w Wielkiej Brytanii i tam zrobiłem specjalizację i no, ta medycyna jest międzynarodowa tak naprawdę. To, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, powinno albo dzieje się u nas również w Polsce, także mam dokładnie takie samo zdanie.
Brytyjczycy wytyczają jakiś standard, jakiś poziom, do którego powinniśmy dążyć?
Myślę, że tam jest wszystko dużo bardziej uporządkowane i wystandaryzowane. U nas jest to niejednokrotnie troszeczkę zależne, trochę od jakiegoś takiego sprytu i szczęścia pacjenta w niektórych przypadkach. Polska medycyna jest niestety troszeczkę taka nieustandaryzowana i to nie dotyczy tylko hepatologii, tylko różnych dyscyplin.
Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że pan doktor Will Gelson spędzi także miłe chwile w naszym mieście i że będzie tutaj czuł się równie dobrze jak u siebie w Cambridge.
That's very kind. Very nice to meet you.
Thank you. Pan doktor Łukasz Krupa, dziękuję uprzejmie. Pan doktor Will Gelson, bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie panom.
Dziękujemy.